Mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Radio Maryja. Zapraszam na program Szukając Słowa Bożego i bardzo serdecznie witam na naszej antenie księdza doktora Macieja Basiuka, który jest adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz moderatorem dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej.
Szczęść Boże.
Na samym początku prośmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne łaski, abyśmy się otworzyli na Słowo Boże.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy audycji Szukając Słowa Bożego. W naszych dzisiejszych rozważaniach pochylimy się nad tekstami 14 niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego, którą będziemy przeżywali w najbliższą właśnie niedzielę. Dlatego zachęcam słuchaczy do sięgnięcia po Pismo Święte i otwarcia go na czytanych i rozważanych przez nas tekstach. Są nimi: czytanie z księgi proroka Izajasza, z 66 rozdziału, wersety od 10 do 14. Fragmenty psalmu 66. Czytanie z listu świętego Pawła do Galatów, z 6 rozdziału, wersety od 14 do 18. Oraz Ewangelia według świętego Łukasza, z 10 rozdziału, wersety od 1 do 12 i od 17 do 20. Najpierw wysłuchamy interesujących nas tekstów, a następnie przyjrzymy się prawdom zawartym w każdym z nich. Nasze rozważania będą najpierw odnosiły się do pierwszego czytania i psalmu responsoryjnego, następnie do tekstu Ewangelii, a na końcu zajmiemy się tekstem drugiego czytania. Taką kolejność rozważań analizowanych przez nas czytań mszalnych podkłada nam kontekst wydarzeń, do których one się odnoszą. Dzięki temu będziemy potrafili lepiej zrozumieć zawarte w nich przesłanie. Zatem teraz wsłuchajmy się w słowa Pisma Świętego.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Radujcie się wraz z Jerozolimą. Weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili. Ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech, ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą, z pełnej piersi jej chwały. To bowiem mówi Pan: Oto skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogo pociesza własna matka, tak ja was pocieszać będę. W Jerozolimie doznacie pociechy. Na ten widok rozraduje się serce wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom. Oto słowo Boże. Niech cała ziemia chwali swego Boga. Psalm 66. Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia. Cześć Mu wspaniałą oddajcie, powiedzcie Bogu, jak zadziwiające są Twe dzieła. Niech Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, niech Twoje imię opiewa. Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi. Morze na suchy ląd zamienił, pieszo przeszli przez rzekę. Nim się przeto radujmy, Jego potęga włada na wieki. Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga. Opowiem, co uczynił mej duszy. Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby i nie oddalił ode mnie swej łaski. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego, niech zstąpi pokój i miłosierdzie. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości. Przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Oto słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wyjdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Oto słowo Pańskie.
Pierwsze czytanie emanuje radością i pokojem, choć tekst ten nie powstawał w łatwych czasach. Izraelici powrócili z niewoli w Babilonie, ale na miejscu spotkali ruiny i zgliszcza, a na dodatek nowych osadników, którzy zajmowali ich dawne ziemie. W pierwszym zapale oczywiście podjęli się odbudowy, zwłaszcza świątyni, ale skończyło się na postawieniu na nowo ołtarza. Na resztę zabrakło sił, jak nas informują prorocy Ageusz i Zachariasz. Powrót kolejnych grup z niewoli przyniósł nowy zapał i cała świątynia została ostatecznie odbudowana. Czytany przez nas tekst mówi nam o radości, która się już dokonała i zapowiada kolejną, która dokona się w przyszłości. W obu przypadkach radość odnosi się do Jerozolimy jako miasta szczególnie wybranego przez Boga. Wezwanie do radości nie jest jednak skierowane do wszystkich. Jego szczególnymi adresatami są ci, którzy miłują Jerozolimę, ponieważ oni wcześniej w sposób bolesny przeżywali jej upadek i pohańbienie. Teraz, gdy Jerozolima odzyskała wolność i ponownie nabiera blasku, jej wierni mieszkańcy doświadczą obfitości płynącej z obecności Boga w jego świętym mieście. Jednym z owoców Bożej obecności będzie pokój, który zostaje przywołany w obrazie płynącej rzeki. Jest to ważny motyw dla mieszkańców Palestyny, którzy często przez większą część roku zmagają się z brakiem wody. Rzeka mająca stale wodę zapewnia stabilizację i możliwość uprawy ziemi. Co więcej, pod biblijnym pojęciem pokoju kryje się nie tylko brak wojen, bitew czy najazdów nieprzyjaciół. Nie jest to tylko spokojna egzystencja, ale jest to pełna harmonia na wzór tej panującej w raju. Pokój, jaki daje Bóg, dotyka nie tylko człowieka, ale cały stworzony świat. Pierwszymi jego odbiorcami są mieszkańcy Jerozolimy, ale następnie rozleje się on na cały świat. Możemy w tym dostrzec nawiązanie do obietnicy, jaką u początków Bóg złożył Abrahamowi, kiedy powiedział mu, że w nim inne ludy otrzymają błogosławieństwo. Ten wątek powraca również w psalmie responsoryjnym, w którym psalmista zachęca wszystkie ludy do wychwalania Boga za jego dzieła. Radość i uwielbienie Boga mają być udziałem wszystkich ludzi, ale ponownie dzieje się to w kontekście ludu wybranego, który jest pierwszym beneficjentem Bożego działania. I to właśnie opieka i prowadzenie, którego doświadcza Izrael, ma wprawiać w podziw i zachwyt inne ludy. Ostatnia zwrotka psalmu lekko odbiega od pozostałych, ponieważ w niej psalmista koncentruje się na łaskach, których doświadczył osobiście. Widzimy zatem, że Bóg działa nie tylko w historii całego narodu, ale również w życiu jego poszczególnych jednostek, co również ma innych prowadzić do radości, które otwiera na Bożą obecność, bo dla Boga ważny jest każdy człowiek. W Ewangelii usłyszeliśmy opis wysłania uczniów. Ma on duże znaczenie, ponieważ, jak to podkreśla ewangelista, jest to grono innych uczniów, różnych od apostołów. Czyli Jezus nie posyłał tylko swoich najbliższych współpracowników z misją ewangelizacyjną, ale również inni uczniowie mieli w tym swój udział. To pokazuje, że do dawania świadectwa wezwany jest cały Kościół. Każdy chrześcijanin ma głosić prawdę o Chrystusie i przygotowywać drogę dla Niego. Uczniowie są wysyłani po dwóch, ponieważ świadectwo dwóch mogło stanowić o prawdziwości ich poglądów, nawet przed sądem. Tak więc w ten sposób misja uczniów zyskiwała na wiarygodności. Jak słyszeliśmy w Ewangelii, Jezus posłał uczniów tam, gdzie sam zamierzał przyjść. Ich misją było przygotowanie ludzi na spotkanie ze Zbawicielem i w związku z tym w trakcie trwania misji obowiązywały pewne bardzo konkretne zasady. Wszystko rozpoczyna się od wezwania do proszenia Boga o łaskę posłania. Jezus odwołuje się do obrazu żniw, który był zrozumiały dla jego słuchaczy. Co więcej, ten obraz łączył się z doświadczeniem obecności Boga. Izraelici trzy swoje wielkie święta, Paschę, Pięćdziesiątnicę i Święto Namiotów, łączyli z zakończeniem czasów zbiorów. Stąd słowa Jezusa, nakazujące proszenie o wysłanie robotników na żniwo, na pewno trafiły na podatny grunt i słuchający go wiedzieli, że to od właściciela pola lub winnicy zależy, ilu robotników u niego pracuje. Misja, na jaką wysyła swoich uczniów Jezus, jest misją, której Panem jest Bóg, a Chrystus w Jego imieniu daje im wskazania, jak mają postępować. Pierwszą wskazówką jest ostrzeżenie. Będziecie jak owce między wilkami. Jest to bardzo jasne nazwanie środków, jakimi będą posługiwać się uczniowie, a będą to miłość, dobro, przebaczenie, pokój. Dalej Jezus zaleca im, aby nie brali trzosa, torby ani sandałów, czyli rzeczy wydawałoby się bardzo potrzebnych w podróży. Uczniowie mają się ich wyzbyć, aby w pełni polegać na Bogu i Jego opiece. W końcu mają być Jego robotnikami, czyli muszą zaufać, że Pan żniwa zatroszczy się o swoich robotników. Pojawiające się w tym miejscu wezwanie do niepozdrawiania nikogo ma na celu zaoszczędzenie czasu i koncentrację na powierzonym zadaniu, ponieważ w tradycji bliskowschodniej pozdrowienie miało bardzo rozbudowaną formę i zajmowało sporo czasu. Kolejna wskazówka informuje nas, że misja uczniów jest skoncentrowana na jednostkach, a nie na tłumach. Jezus każe im wejść do domu, a nie nauczać na placach. Warto zwrócić uwagę, że w podobny sposób postępował również święty Paweł, choć jemu zdarzało się również nauczać w miejscach publicznych. Uczniowie posłani przez Jezusa mają przygotować dla Niego konkretne domy, w których pewnie potem spotykały się rodzące wspólnoty Kościoła. Dom ma zawsze wymiar zapewniający bezpieczeństwo i łatwiej w takich warunkach otworzyć się na uzdrawiające działanie Jezusa. Zbawiciel nakazuje swoim uczniom, wchodząc do domu, pozdrowić jego mieszkańców słowami pokój temu domowi. Jest to nie tylko grzecznościowe pozdrowienie, jak to widać z dalszych słów Zbawiciela, ale bardzo realna prośba, żeby pokój będący znakiem czasów mesjańskich, o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, stał się udziałem osób mieszkających w tym domu. Ze słów Chrystusa wynika, że ma on bardzo konkretną formę, skoro może na kimś spocząć albo powrócić do uczniów. Misja głoszenia prawdy o Królestwie Bożym zlecona uczniom jest niezależna od postawy osób, do których zostali posłani. Wysłannicy Chrystusa w każdych okolicznościach mają głosić, że bliskie jest Królestwo Boże. W ten sposób ich misja jest podobna do działalności proroków starotestamentalnych, którzy również w każdych okolicznościach mieli głosić Boże pouczenia. Tekst Ewangelii mówi nam, że misja uczniów zakończyła się sukcesem. Z radością wracają do Jezusa, aby zdać Mu sprawę i opowiedzieć, jak wielkie rzeczy działy się dzięki mocy Jego imienia. Odpowiadając im, Zbawiciel wskazuje na prawdziwe źródło, skąd powinna płynąć ich radość, a jest nim nadzieja życia wiecznego. Uczeń Jezusa nie ma koncentrować na tym, co doczesne, nawet jeżeli to dzieje się na chwałę Boga. Jego wzrok powinien być skierowany na wieczność, bo tam będzie prawdziwa radość, która nie będzie miała końca. Drugie czytanie stanowi zakończenie listu, jaki święty Paweł skierował do Galatów. I jak to zwykle bywa, pojawia się w nim powtórzenie, albo lepiej podkreślenie najważniejszego przesłania. W tym wypadku apostoł narodów bardzo mocno akcentuje rolę krzyża w swoim życiu i działalności. Po pierwsze, wskazuje krzyż jako powód do swojej chluby. Jest nawiązanie do następujących słów, które wcześniej zawarł w tym liście. Tymczasem ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. W wyznaniu apostoła narodów zawarta jest siła przekonania, odwaga i wierność. Dzięki krzyżowi świat, czyli wszystko, co reprezentuje ciało, grzech, a więc egoistyczną postawę, przestało istnieć dla Pawła. A z kolei on nie jest zainteresowany tym, co świat proponuje i szuka jedynie pełnienia woli Boga. W podsumowaniu apostoł stwierdza, że nie ma znaczenia pochodzenie człowieka, bo tym, co nadaje sens, jest nowe stworzenie, czyli przyjęcie chrztu i stanie się chrześcijaninem. Przyjęcie tej prawdy prowadzi do otwarcia się na Boże błogosławieństwo, które objawia się w pokoju i miłosierdziu otrzymanym od Boga. Bo przecież właśnie osoby tak postępujące są prawdziwym ludem Bożym, który On sobie upodobał. Całość kończy tradycyjne błogosławieństwo, którym apostoł narodów życzy adresatom łaski Chrystusowej, a więc wszechmocnej i pełnej bogactwa życzliwości Zbawiciela wobec swego ludu. Zamieszczona w tym miejscu wzmianka o duchu, który ma być siedliskiem tej łaski, jest aluzją do tego, co Duch Boży przynosi człowiekowi, jak go przekształca i sprawia, że człowiek wydaje owoce ducha: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Liturgia słowa 14 niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego prowadziła nas od radości płynącej z powrotu do ziemi obiecanej oraz odbudowania świątyni i wznowienia kultu. Izrael cieszył się obecnością Boga, w którym pokładał nadzieję na wszelkie dobro, jakie pojawiało się w jego życiu. Kolejnym etapem była Ewangelia, w której Jezus posyłał swoich uczniów z misją przygotowania mu drogi. Zanim to zakończyło się sukcesem, które przyniósł uczniom wiele radości w wymiarze doczesnym. Zbawiciel, odnosząc się do ich postawy, wskazał, że należy bardziej skoncentrować się na życiu wiecznym i cieszyć się z dóbr, których dawcą jest Bóg. Natomiast święty Paweł pokazuje swoim życiem, jak połączyć oba te wymiary w krzyżu Chrystusa, który powinien przenikać całe życie chrześcijanina. Jak mogliśmy zobaczyć, analizowana liturgia słowa pełna jest radości, która płynie z obecności Boga, z Jego działania, objawiającego się zwłaszcza w wyzwoleniu. Radość daje wypełnianie woli Boga, posłuszeństwo Jego nakazom, a więc udział w krzyżu Chrystusa i najważniejsza radość, jaką jest nadzieja życia wiecznego. Pragnę zaprosić słuchaczy tej audycji do podzielenia się swoją radością przeżywaną w relacji z Bogiem. W naszej codzienności jest wiele trosk i kłopotów, dlatego często nie zauważamy chwil radosnych. A przecież smutny chrześcijanin to żaden chrześcijanin. Zachęcam, aby przez danie świadectwa własnego życia pomóc innym w odkrywaniu radości w ich życiu. Przeżywamy czas wakacji i warto go napełnić prawdziwą chrześcijańską radością.
I przypomnimy naszym słuchaczom numer telefonu 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i za granicą 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Przypomnę, że naszym egzegetą dzisiejszym jest ksiądz dr Maciej Basiuk. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja przyznaję szczerze, że akurat nie miałam okazji dzisiaj słuchać tego Słowa Bożego, ale chcę powiedzieć świadectwo o własnym życiu po prostu.
Bo jak ma Pani na imię?
Proszę?
Jak ma Pani na imię?
Maria Szczemeszna, Kołgniewna.
Ale to będzie w związku z naszym tematem, tak? Bo
tak,
ksiądz doktor tutaj
tak,
o tej radości apelował.
Tak.
No właśnie, bardzo proszę.
No będzie. Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Jesteśmy już na antenie, to dziękuję bardzo, ślicznie dziękuję za wszystko, za to, że przede wszystkim jestem przeszczęśliwa, że telewizja Trwam dostała multiplex, to pierwsze, Bogu należy podziękować. A ja mam własne sprawy też takie problemy, więc chcę powiedzieć, że uczestnictwo codzienne we mszy świętej, przyjmowanie Pana Jezusa do swojego serca i częsta spowiedź pomaga przede wszystkim w życiu z tymi problemami sobie radzić. Bo to nie są łatwe sprawy, bo to związane z dziećmi. Ale mam nadzieję, że Pan Bóg mi to wszystko pomoże pomoże mi i doradzi. Dobrej rady mi da Matuchna Najświętsza, żeby to wszystko jakoś posklejać i po prostu po tego. I Panu Bogu jedyna nadzieja i w tej codziennej Eucharystii. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i bardzo dziękuję za wszystko. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, bardzo dziękujemy.
Dziękuję za ten głos Pani Marii. No myślę, że to jest coś, czego każdy chrześcijanin potrzebuje. Codzienny kontakt z Panem Bogiem, a chyba bliżej już nie możemy się spotkać tu na ziemi niż właśnie w sakramentach, w Eucharystii, w spowiedzi. Także po prostu cenna wskazówka dla wszystkich na wakacje. Wakacje z Panem Bogiem.
Bardzo prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Szczyszyna, Bóg zapłać za te komentarze szerokie, obszerne i właśnie wzywające do radości. Tak, to i oto posyłam was jak owce między wilki. To nasz pasterz akademicki jezuita to nam tłumaczył, że taki ciąg dalszy, że zapytali, a wilki rozszarpał owce. A na to odpowiedź pana, że rozszarpana owca o to nie dba. Bo faktycznie nasza perspektywa właśnie na wieczność. To, że Królestwo Boże otrzymamy, obojętnie czy to życie jest długie czy krótkie, bo właśnie mamy radość z tego, że im ono zapisane, to znaczy to, że jakiś ksiądz nam powiedział, że to właśnie no, będziemy w niej, będziemy w Królestwie Bożym, będziemy Boga oglądać twarzą w twarz. Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Tak, że jako taki główny motyw Ewangelii to że właśnie to Królestwo Boże, żebyśmy oni mogli na co dzień pamiętać. I jeszcze, nie przechodźcie z domu do domu, to też nam tłumaczył duszpasterz, że to lepszych warunków nie szukać. Po prostu zostać tak, jak jest, żeby tam przenosić się na jakieś lepsze, tylko w ogóle za wszystko dziękować Bogu, za zło przepraszać, i radość. W ogóle tych ewangelistów nas powinna cechować radość, no bo skoro mamy tą perspektywę wieczną, no to nas te jakieś przykrości, wiemy, że one są przejściowe i przechodzimy nad nimi do porządku dziennego, a cieszymy się na tą właśnie wieczność, która będzie taka właśnie wspaniała. Wszystkiego dobrego z Bogiem, z Maryją.
Z Panem Bogiem, dziękujemy.
No musimy też pamiętać o tym, że sam Chrystus jest porównany do baranka, który jest składany w ofierze. A więc to są środki, których uczy Jezus. Nie siłą, nie mocą, ale właśnie łagodnością, miłością, przebaczeniem, ofiarą. W ten sposób zdobywamy innych. No i teraz dziwne by było, gdyby uczniowie Jezusa postępowali inaczej niż ich mistrz.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Regina ze Śląska Opolskiego.
Pozdrawiamy.
Chciałam powiedzieć.
Tak, my słuchamy.
Chciałam powiedzieć, że nie ma nic piękniejszego w życiu człowieka bieżącego niż radość, miłość i pokój, który jest owocem tych dwóch. Największa radość to z tego wypływa, że jesteśmy dziećmi Boga, Wszechmogącego. Jeżeli w to wierzymy, to nie ma nic piękniejszego. Po prostu idąc w życie, nie idziemy nigdy sami, tylko zawsze z Bogiem. I Bóg czasem daje nam takie wielkie dowody miłości, dobroci, że po prostu jesteśmy tym często tak zafascynowani, że sprowadza nas to w osłupienie. Tylko trzeba wierzyć, że jesteśmy dziećmi wszechmocnego Boga, który jest samą miłością. To tyle.
Dziękuję Panu Regino za ten głos. Natomiast, wierzyć w to, że jesteśmy dziećmi. Czy to jest łatwo uwierzyć w to, że jesteśmy dziećmi? My często bardziej chcemy być dorosłymi. Ciężko nam wrócić do tego, żeby być dziećmi. A tutaj pani Regina nam podpowiada, że żeby właśnie doświadczyć radości, trzeba zaufać i uwierzyć, że jesteśmy dziećmi Boga. Zaufać, powierzyć mu się tak jak dziecko. Może warto spróbować.
Bardzo prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tadeusz z Wałbrzycha. Ja mam zapytanie co do słów z Ewangelii, które Pan Jezus skierował do uczniów swoich, co do tego, żeby radowali się z tego, że imiona ich są w niebie zapisane. Moje pytanie jest, kiedy imię ludzi wierzących w Pana Jezusa jest wpisywane do księgi, w niebie, do Księgi Żywota, a jak, co się z tym wiąże. Dziękuję, to jest ode mnie.
Dziękujemy, z Panem Bogiem, ksiądz doktor Maciej Basiuk.
No trudne pytanie, ponieważ no, to jest bardziej wizja, obraz. Mało prawdopodobne, że Pan Bóg miał w niebie jakąś bibliotekę i tam, nie wiem, spisywał imiona wszystkich, którzy w Niego wierzą. Natomiast tutaj bardziej jest obraz tego, że jeżeli właśnie tak jak w wypadku uczniowie Jezusa, wykonujemy to, co Pan Bóg dla nas zaplanował, to, czego od nas oczekuje, to w ten sposób wchodzimy w kontakt z Nim, w łączność z Nim. I to jest pokazane w tym obrazie zapisania imienia księdze, która jest w ręku Pana Boga. Czyli taki obraz, który nam pokazuje, że Pan Bóg pamięta o tych, którzy są Mu wierni. I tego możemy być pewni. Natomiast kiedy to się dzieje? Ja myślę, że od pierwszego momentu, czyli od samego poczęcia. Potem w szczególny sposób przy sakramencie chrztu zostajemy włączeni do wspólnoty Kościoła, więc też wchodzimy w łączność z Panem Bogiem. Natomiast tym, co nas może z tej księgi życia wymazać, to te wszystkie momenty, kiedy my będziemy stawali przeciwko Panu Bogu, kiedy powiemy Mu, nie chcę iść po Twoich drogach. Czy Pan Bóg o nas zapomni? Pewnie nie. I pewnie mamy szansę na to, by nas tam przywrócił, w tej księdze. A teraz znowu potrzeba tego, byśmy do Niego się zwrócili, szukali w Nim oparcia. I nie tyle mamy, nie wiem, szukać, myśleć nad tym, jakby się złapać na to, by być zapisanym w niebie, ale tak żyć, by w tym niebie potem faktycznie być i tam się móc spotkać z Panem Bogiem.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ksiądz Paweł Mędowski z pierwszej pielgrzymki.
A której pierwszej pielgrzymki?
Pierwszej pielgrzymki rolników. Chciałem się podzielić też radością płynącą z dzisiejszych czytań i radością, którą obdarzamy pielgrzymów, których spotykamy też w swojej drodze, których roku wiary też obdarzamy i też wiarą. Pierwsza pielgrzymka jest Otynia, koło Nowej Soli, to jest zielonogórsko-gorzowskie. Jesteśmy przed czwarty dzień w podróży i bardzo też serdecznie pozdrawiamy i dzielimy się też radością ze słuchaczami Radia Maryja.
Dziękujemy. A ile jeszcze przed Wami?
Przed nami jeszcze 6 dni, w zasadzie nawet 7 i 300 kilometrów, to już niedaleko, jak niektórzy mówią, z górki.
No to życzymy wytrwałości.
To dobrze, że mam radość, towarzyszy. To dobrze, że mam radość, towarzyszy, w tej drodze, pomimo pewnie upału i trudu.
I deszczu, i słońca właśnie.
No właśnie.
Nie brakuje w tym roku.
Natomiast...
Ale radość jest.
Natomiast myślę, że po prostu właśnie ta cenna rzecz, o której ksiądz Paweł powiedział, że dzielą się radością. Że te radości nie zatrzymują dla siebie, ale tą radością dzielą się z innymi spotkanymi pielgrzymami, pewnie też z tymi, którzy ich goszczą, witają w różnych miejscach, na postojach. I to jest, myślę, cenna sprawa, byśmy innych zarażali radością. Tą radością, która płynie z naszego spotkania z Panem Bogiem, tą radością, która płynie z głębi naszego serca.
No i życzymy Wam tej radości na tej trasie pielgrzymkowej.
I tych 300 kilometrów jeszcze do przejścia.
Radosny.
Bóg zapłać. Również pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Thank you. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza prowadzącego i ojca w studiu. I ja mu, i moje imię jest Elżbieta. Ja chciałam się podzielić taką refleksją, że szczególnie to czytanie perykopy Ewangelii mnie taką budzi we mnie takie pytanie właśnie, jak ja odczytuję swoje powołanie. Swoje powołanie jako właśnie dziecka Bożego, jako ucznia Chrystusa i jak to powołanie realizuje. Otóż wydaje mi się, że właśnie to jest to, że ja słuchając Słowa Bożego i starając się żyć tym Słowem, to wiem, że nie mogę sobie zakładać po ludzku, jak ja mam to powołanie realizować. Tak jak sobie jakiś plan ułożę, jakąś misję, tylko wsłuchując się w Słowo Boga, wiem, że Bóg ma dla mnie swój zamysł, swój plan i że to jest maleńka misja, taka na moje siły, na moją wiedzę, na to, co ja mogę z siebie dać. To znaczy dzielić się świadectwem właśnie wiary. Jakie moje życie było przed nawróceniem, jakie było puste, wiele cierpienia, wiele bólu, jak się przemieniło w chwili nawrócenia i że to nawrócenie trwa cały czas, będzie trwał, bo jestem grzesznikiem do końca. I właśnie to moje powołanie realizuję w takiej miłości poprzez we wspólnocie. We wspólnocie jestem już od lat i we wspólnocie dzielimy się nawzajem też i radością ze słuchania słowa, z posługi, modlitwą wstawienniczą. I to jest takie powołanie. Jeszcze chciałam zwrócić też uwagę, że tam bardzo dla mnie jest to takie, że po dwóch Jezus wysyłał. To jest też takie bardzo dla mnie przemawiające, bo po pierwsze, że druga ta osoba i wspiera, ale jednocześnie też te dwie osoby się jakoś pilnują, bo człowiek sam może zejść z tej właściwej takiej drogi, tego powołania i tej radości i cieszenia się właśnie, że poprzez Słowo Boże można się dzielić z innymi ludźmi właśnie i wiarą, i miłością, i nadzieją, i wolnością. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję za wysłuchanie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy Pani.
No i myślę, że to jest cenna uwaga, że właśnie to, co już dzisiaj padało dzisiaj, że potrzebujemy też tych drugich. Nie tylko po to, żeby im radość przekazywać, ale też, żeby oni wreszcie nas podtrzymali, żeby oni nam pomogli, byśmy w tej radości trwali. Bo tak jak powiedziała Pani Elżbieta, nasze życie jest, można powiedzieć, ciągłym nawracaniem się. Nie wystarczy raz w życiu się nawrócić, ale każdego dnia, w każdej sytuacji trzeba na nowo wybierać Pana Boga, a więc trzeba odrzucać to, co jest złe, grzeszne, a wybierać Boga i Jego plan dla naszego życia.
Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus, Krystyna z Olkusza.
Na wieki wieków, amen.
Chciałabym zauważyć, że u Łukasza 10:9 Jezus mówił, zdrawiajcie chorych i mówcie, jeśli, że przybliżyło się do was Królestwo Boże. To znaczy, oni mieli robić to samo, co Jezus. Bo Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał chorych. Na dodatek powiedział, że skoro wyrzuca złe duchy, a wyrzucał je w czeluść, co pisze Łukasza w 8 rozdziale, to przybliżyło się do tych wyzwolonych Królestwo Boże. My prosimy, przyjdź Królestwo Boże. Nie my idziemy do Królestwa, choć też, ale przyjdź Królestwo Boże. No i przy okazji chciałam się zapytać, czy Judasz był zapisany w niebie. Aha, jeszcze jedna rzecz, mianowicie Jezus po zmartwychwstaniu Marka 16:17-18 powiedział do wszystkich ochrzczonych i wierzących, żeby uzdrawiali chorych i wyrzucali złe duchy. No przybliżali Królestwo Boże. To tyle. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy serdecznie. Ksiądz doktor.
Znaczy no z Judaszem tak jak mówiłem, no Judasz na pewno był zapisany symbolicznie w tej księdze Pana Boga. Zresztą tym bardziej nie wiemy do końca, co się z nim ostatecznie stało. Wiemy, że jego śmierć w wymiarze doczesnym była tragiczna, popełnił samobójstwo. Natomiast jak to się skończyło w wymiarze relacji z Panem Bogiem, tutaj się dowiemy pewnie dopiero o wieczności, jak pójdziemy do nieba i tam będziemy mogli spytać czy Pana Boga, czy samego Judasza. Co do tego uzdrawiania chorych, jak najbardziej znaki towarzyszyły nauczaniu. Jeżeli sięgniemy do Księgi Dziejów Apostolskich, zobaczymy, że tam apostołom i innym uczniom, kiedy szli głosić prawdę o Jezusie, towarzyszyły różne znaki, różne cuda. Nie tylko uzdrowienia, ale również inne cuda im towarzyszyły, bo przez te znaki Pan Bóg potwierdzał ich naukę, potwierdzał to słowo, które oni głosili. I teraz, jeżeli patrzymy na dzisiejszy świat, zobaczymy, że dzisiaj również dokonuje się wiele znaków, wiele cudów, tyle, że my ich często nie zauważamy. Prosta rzecz. W ostatnich dniach bardzo wyraźnie został uznany, potwierdzony cud, który dokonał się przez błogosławionego Jana Pawła II. A więc znowu mamy pewien znak, pewien cud, który Pan Bóg sprawił, żeby potwierdzić pewne nauczanie. I teraz gdybyśmy tak poszukali w naszym życiu, w naszej codzienności, takich cudów, znaków jest mnóstwo. Tylko że my często byśmy chcieli większe, bardziej widoczne, albo takie, które my postanowiliśmy, że one się powinny dokonać. Natomiast w tych wszystkich znakach i cudach to Pan Bóg jest ten, który działa i to On wie, co zrobić, jak zrobić i kiedy zrobić. A nam pozostaje otworzyć na ten dar i go przyjąć.
Bardzo prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz z Zamościa dzwoni. Proszę ojców, tak, słuchałem, prawda, tych czytań na tą niedzielę, prawda, i szkoda właśnie, że nie czytałem. Zawsze sobie obiecuję, że przeczytam i nie czytałem, ale co mi się nasunęło, prawda, słuchając tak, co mi się nasunęło, prawda, po pierwsze, skąd się bierze radość, prawda, i po drugie, kto to są ci posłani uczniowie? Czym oni się charakteryzują? Tak sobie myślałem właśnie siedząc tutaj i doszedłem do takich wniosków, że przede wszystkim uczniowie są autentyczni i prawdomówni. Radość się bierze z obecności, prawda, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I tak sobie pomyślałem, że prawda, w świecie różnych dużo rzeczy jest. Na przykład ktoś mógłby powiedzieć, a ja wierzę w Jezusa Chrystusa, dla mnie Jezus Chrystus jest wszystkim, prawda? Ale w sumie tak naprawdę, co to znaczy? Takie pytanie, prawda? Bo to mogą być tylko słowa, które ja tak mogę powiedzieć, prawda? Ale one nic nie znaczą. Dopiero kiedy słowo jest powiedziane, a jest to radość od Boga wcześniejsza, uprzedzająca, jest powiedziane w duchu, wtedy jest to słowo autentyczne, prawda? I owoce tego słowa są... My możemy pójść do kogoś, prawda, no, pokazać w koszyku, co ty tam masz za owoce. No, a ja kocham Boga, kocham Jezusa, prawda, ale to nie jest miejsce szukania owoców. Miejscem szukania owoców jest rzeczywista prawda obecności Jezusa, więc owoców szuka się nie w tym miejscu. Bo jeżeli, prawda, po owocach ich poznamy, no to owoce biorą się z posłuszeństwa dla głosu Pana, prawda? Z uczynków, a uczynkiem jest posłuszeństwo Słowu Bożemu, prawda? Więc dlatego mówimy, że my oczekujemy Dnia Pańskiego. Ale my musimy najpierw zobaczyć, że jest Dzień Pana, a dopiero w tym Dniu Pana jest Dzień Pański. I to jest właśnie ta radość, która się bierze. Dlatego Jezus Chrystus mówił, po dwóch was posyłam, prawda? Abyście szli i siebie nawzajem byli wierni i miłujący, prawda? Bo o to chodzi właśnie, że Bóg w Jezusie Chrystusie nas ukochał. I to jest ta radość, że On nam daje tą właśnie, nie tylko Dzień Pana, ale Dzień Pański. A Dzień Pański jest to dzień, który, no, to jest obecność Królestwa Bożego, prawda? My mówimy, że my go oczekujemy, ale to nie jest tak, że my go całkiem nie widzimy, prawda? To jest dzień i to jest właśnie to posłuszeństwo, prawda? Posłuszeństwo wierze i wierności, wierności w Bogu. I to jest właśnie to, że się jest uczniem. To, że jest się uczniem, a nie tylko mówiącym, że się jest, prawda? Tak mi się wydaje, proszę Ojca, bo tutaj też by można było powiedzieć...
No, może tutaj... tak, panie Danielu, może już teraz dajmy się też wypowiedzieć tutaj o księdzu doktorowi Maciejowi Basiukowi, bo wiele wątków zostało poruszonych. Ja bym chciał, żeby jednak nasz ksiądz tutaj egzegeta się do tego odniósł. A panu bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Znaczy myślę, że pan Daniel ma bardzo wielką rację w tym, że nie wystarczą nasze deklaracje słowne. Bo słowo to łatwo powiedzieć, tego nie trzeba się zbytnio zmęczać, jak coś powie. Tym bardziej, że widzimy obecnie w świecie, że wiele osób coś deklaruje, a potem ich uczynki i życie pokazuje, że te deklaracje w ogóle nie są realizowane. I właśnie tej bardziej życie, bardziej czyny świadczą o tym, w kogo i jak my wierzymy. Tak jak powiedział pan Daniel, uczniowie są tymi, którzy są autentyczni, którzy są prawdomówni, którzy doświadczyli spotkania z Jezusem. I tutaj myślę, że najważniejsze jest to ta kwestia tego doświadczenia spotkania z Jezusem. Tym elementem doświadczenia spotkania z Jezusem może być to, o czym mówiła na początku dzisiejszej audycji pani Maria, czyli właśnie sakramenty. To bardzo namacalne spotkanie z Jezusem. Jeżeli ktoś tam spotyka się z Nim, tam Go doświadcza. I teraz tam doświadczając Jego obecności, tak jak powiedział pan Daniel, tam zaczyna się nasza radość. Początkiem radości, źródłem naszej radości jako chrześcijan jest właśnie obecność Jezusa Chrystusa, spotkanie z Nim. No i w ten sposób nam się lekko tutaj już zapętla to wszystko, bo widzimy, że od słów przez czyny dochodzimy do bardzo konkretnego spotkania z Jezusem i w tym wszystkim gdzieś tam przejawia się radość. Radość tą możemy potem innym nieść.
Bardzo proszę, halo. Jesteś na antenie, Radio Maria?
Tak, jestem. Ja jestem tu na Zatorzu, co mieszkam tu.
I jak ma pani na imię?
Jestem. Wróbel Marianna, tu z Konina jestem. Tu u mnie jest to właśnie, co zawsze ojcowie przychodzicie i są te katechezy nadawane i mam dobrze, bo na miejscu w domu jestem. Ale ja z kim rozmawiam?
Ojciec Marcin, a naszym egzegetą, naszym specjalistą jest ksiądz doktor Maciej Basiuk.
I proszę ojca, ja też bym chciała do spowiedzi przystąpić, bo dzisiaj pierwszy piątek miesiąca i ja już tak od rana czekam.
Ale to
mi się słabo zrobiło.
No dobrze, pani Marianno, rozumiemy i pani chęć i tak dalej, ale teraz jest audycja Szukając Słowa Bożego. Czy pani ma coś do powiedzenia w tym temacie?
Tak?
Chyba trzeba jeszcze poczekać, ale panią serdecznie pozdrawiamy, życzymy i udanej spowiedzi, dobrej spowiedzi, dobrego kapłana. Być może właśnie przyjdzie zaraz do pani jakiś ksiądz z posługą pierwszopiątkową. Ale to też właśnie te posługi pierwszopiątkowe, kiedy księża chodzą do chorych, to też widać w tych ludziach tą taką iskrę w oku, to taką radość.
Radość, no. Znaczy to jest doświadczenie wielu osób, że właśnie odchodząc z konfesjonału, mówią, że wychodzą lżejsi. Ci, którzy nie wierzą, to nie uwierzą w to, że po prostu tam coś z człowieka spada. Natomiast no, widać po tych ludziach, że odchodzą z radością, że po prostu to jest miejsce, gdzie doświadczają właśnie obecności Pana Boga. Bo trudno podejrzewać, że to ksiądz coś, co jakieś cuda sprawił. To Pan Bóg dotyka, Pan Bóg uzdrawia.
Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie.
Nie bądź pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Sokołowa Podlaskiego, mam na imię Bogusław i konkretnie odnalazłem się w Ewangelii, w słowach pokój temu domowi. I chciałem tutaj nawiązać do takiej jakby misji ewangelizacyjnej, do której byliśmy posłani przez aktualnego proboszcza skąd katedry księdza prałata Andrzeja Krupy, i gdy ktoś otworzył nam drzwi, opukaliśmy do różnych drzwi, to właśnie żeśmy go pozdrawiali, pokój temu domowi. No i przyjęcia były różne. A więc gdy byliśmy zaproszeni do domu, to zapraszaliśmy domowników do odbycia bardzo krótkiej liturgii, połączonej właśnie z otwieraniem Słowa Bożego, no i dzieleniem się właśnie usłyszanym słowem. No i naturalnie wspólna modlitwa. No i później owocem, tośmy już nie śledzili, to Pan Bóg już wie. Ale też stykaliśmy się z obmową i zamknięciem drzwi. Ale to po prostu nie było dla nas porażką, no bo ten pokój mieliśmy jakby podwójny. Także jednocześnie zachęcam innych księży proboszczów do takiego aktywnego działania, bo ludzie tego potrzebują. Szczęść Boże, do usłyszenia.
Bóg zapłać.
Dziękuję za ten telefon Panu Bogusławowi. Z tego wynika, że czasy ewangeliczne wciąż są żywe. I nawet w XXI wieku mamy po prostu proboszczów, którzy tak jak Jezus posyłają uczniów, żeby nieśli dobrą nowinę o Jezusie, że przygotowywali dla Jezusa domy. No i pytanie, czy ktoś jeszcze to podejmie. Natomiast myślę, że sam pomysł jest bardzo ciekawy. Nie wiem, czy zachęcać, czy nie, ale...
Chyba trzeba. Do dobrego zawsze się zachęca. Bo do dobrego trzeba się zmusić, tak?
A zło samo przychodzi.
No właśnie. Tak jest po grzechu pierworodnym, jak mawia mój współbrat. Bardzo proszę, halo.
Dzisiejsze czytania na niedzielę przyszłam, mówią wszędzie o radości. O radości z bliskości Pana, z odzyskania świątyni jerozolimskiej, a święty Paweł mówi, że on się cieszy z tego, że jest uczniem Chrystusa i że ma z tego powodu wielką radość, że Jezus na krzyżu odkupił świat. A tutaj dalej mówi ten, że będąc szczęśliwym trzeba być blisko Boga i być odrodzonym w nowym stworzeniem, tylko na takim będzie spoczywał spokój Chrystusowy i miłosierdzie. Więc jeżeli my jesteśmy blisko Boga i z Bogiem żyjemy na co dzień, więc jesteśmy Jego uczniami i wykonujemy, po prostu żyjemy zgodnie z wolą Bożą. Więc to mi się wydaje, że naprawdę to w tych czytaniach mamy w przyszłą niedzielę wiele radości z tego, że zostaliśmy ochrzczeni i włączeni do wiary i przez wiarę w łączności z Bogiem jesteśmy.
Dziękujemy. A jak ma Pani na imię?
Barbara.
Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
No, Pani Barbara nam przypomniała podstawową prawdę, że właśnie przez chrzest jesteśmy włączeni do wspólnoty Kościoła. No i stąd płynie nasza radość. Stąd płynie radość, że po prostu jesteśmy w Kościele, jesteśmy we wspólnocie braci i sióstr i razem możemy iść przez ten świat.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanko dotyczące komunii spowiedzi świętej. Czy ja mogę przystąpić do komunii, jeżeli do pewnych osób, którzy powiedzmy wyrządzili mi jakąś szkodę i oni powiedzmy nie dociera do nich, to, że po prostu zrobili krzywdę. nie mają poczucia winy. Ja mam po prostu żal do nich. No i taką nienawiść, powiedzmy. Nie mogę po prostu... Oni w ogóle nie poczuwają się do mnie. Uważają, że jest okej. To nie jest złudzenie.
A jak ma pan na imię?
Paweł.
Pan Paweł. Czy to jest to jedno pytanie, czy jeszcze coś?
No wszystko. Czy w takim wypadku ja mogę przystąpić do Komunii Świętej, jeżeli powiedzmy... No jest taki po prostu zgryzota w stosunku do tego, taki może nie to, że nienawiść, ale no po prostu.
Jest żal jakiś w sercu.
Tak.
To bardzo dziękujemy za to pytanie i myślę, że zaraz postaramy się ksiądz doktor tutaj da odpowiedź.
To pewnie nie moja działka, bo to bardziej by trzeba było pytać moralistów, ale jeżeli patrzymy na to tak, jak nas uczy Pan Bóg w Piśmie Świętym, jako uczniowie Jezusa powinniśmy się odnosić do tego, co On robił, jak On postępował, jak On żył. I widzimy, że Jezus przebacza tym, którzy przybijają do krzyża. Pewnie ci żołnierze nie czuli żadnego żalu, w ogóle nie mieli rozterek, ponieważ wykonywali swoją misję, swoje zadanie. Może ewentualnie się tam, nie wiem, buntowali, że po prostu jest ciepło, że czas, że cokolwiek. A co robi Jezus? Jezus im przebacza. Przebacza im to, co robią. I daje słowa, że po prostu oni nie wiedzą, co robią. I pewnie wielokrotnie w naszym życiu jest tak, że my też jesteśmy wezwani do tego, żeby przebaczyć tym, którzy nas krzywdzą. Jakby nie czekając na to, że oni, nie wiem, zrozumieją, przyznają, przeproszą, będą prosili o przebaczenie. Mamy przebaczyć. Mamy po prostu podjąć tą decyzję, że ja przebaczam, że ja po prostu nie będę pamiętał tego zła, że to zło nie będzie skutkowało w moim życiu. Bo tak naprawdę brak przebaczenia, zresztą myślę, że Pan Paweł tego sam doświadcza, nie tyle uderza w tych, którzy go skrzywdzili, ile w niego samego. Bo on się miota, on się gdzieś tam zastanawia, on nie wie, co ma ze sobą zrobić, nie wie, jak do nich podejść, jak dalej gdzieś tam postępować. A oni, jak sam powiedział, w ogóle się nie przejmują. Dlatego przebaczenie jest takim elementem, którego my bardzo potrzebujemy. I tego Jezus nas uczy, że mamy przebaczać, przebaczać tym, którzy nas krzywdzili. I tutaj ważna rzecz, przebaczenie to jest decyzja, decyzja naszej woli, decyzja, którą podejmujemy. To nie są uczucia. Żeby ta decyzja zaowocowała, byśmy powiedzieli, uczuciami, niekiedy potrzeba wiele czasu. Zanim te uczucia, jeszcze żalu, krzywdy się uciszą w nas, kiedy mija wiele nawet lat. Ale ważna jest ta decyzja, że ja chcę przebaczyć. Chcę przebaczyć, bo jestem uczniem Jezusa, bo on mnie tego uczył, bo on mi to pokazał. Ja na jego wzór chcę postępować.
A jeszcze jakbyśmy poruszyli inny przypadek, ten kiedy... Bo właśnie nie wiemy do końca może jaka tam sytuacja jest. Mi od razu przyszło do głowy, kiedy ktoś ma... Mój brat ma coś przeciwko mnie. I wtedy Jezus mówi, co zrobić. Czy ta sytuacja też mogłaby...
Tak, tam mówić, pojednaj się z swoim bratem, a potem przyjść i swój dar ofiaruj. Natomiast no tutaj w tym wypadku byłoby tak, że ten ktoś, znaczy tutaj by była kwestia nie wiem, odszukania przez pana Pawła w swojej postawie jakiegoś błędu, jakiegoś niewłaściwego postępowania i jakby wyjścia pierwszym, nie tylko z przebaczeniem, ale z przeproszeniem za coś niewłaściwego, co się zrobiło. Natomiast no tutaj po prostu z tego co mówił pan Paweł bardziej jest kwestia tego, żeby darować winy tym, którzy skrzywdzili nas.
Dziękuję. Halo?
Szczęść Boże. Mówię Mirosław z Kanady. Otóż niedawno właśnie z żoną i w ogóle ze znajomymi czytaliśmy książkę, która też jest zatwierdzona i polecana przez Kościół katolicki. To jest napisana przez panią Gloria Polo z Boliwii. I to jest kobieta, która była trafiona i spalona piorunem i była bardzo długo w komie. A ponieważ była aborcjonistką, feministką, liberałką, nowoczesną kobietą, bogatą i tak dalej, ale właśnie stanęła przed Chrystusem i Chrystus jej pokazał właśnie księgę życia. Właśnie ta księga życia to jest tak jak piąta Ewangelia. Tu objaśnia człowiekowi po co człowiek żyje. Chrystus pokazuje dlaczego żyje, jakie krzywdy robi w oku, nie tylko w pierwszej kolejności osobie, ale dalszym osobom, w jaki sposób można je ratować, nawracać i ratować siebie, rodzinę i dalsze osoby. No to jest po prostu piąta Ewangelia, po prostu tak prosto i to powinno być w jak najniższych klasach już przekazywana najmłodszym osobom wiedza, żeby wtedy człowiek widzi, jaki jest sens życia, dlaczego to życie jest. To jest zatwierdzone przez Kościół katolicki i ta osoba musi jeździć po świecie, bo Pan Bóg jej darował tylko dlatego, że ma tysięcy razy dawać świadectwo prawdy. I ja daję dla Państwa namiar, to jest...
Dobrze, może zostawmy już takie namiary, nie róbmy reklamy żadnym książkom, bardzo bym o to prosił, natomiast dziękuję Panu za to, co Pan tutaj to też świadectwo dał i bardzo proszę już księdza, doktora, może nie wiem, kilka słów jeszcze co do ostatniej wypowiedzi, ale też o podsumowanie naszej audycji.
Czy to jest tak, że na doświadczeniach, objawieniach, które mają pewne osoby, możemy się nimi zachwycać, możemy się nimi budować, możemy nawet, jeżeli czujemy, że w tym jest głos Pana Boga, za nimi pójść. Natomiast musimy pamiętać, że Pan Bóg mówi do nas w sposób szczególny przez objawienie, jakie dał nam w Piśmie Świętym. I tu jest znaleźć tam źródło siły. Drugim miejscem mocnym, gdzie mamy objawienie Pana Boga, jest Kościół, nauczenie Kościoła. I właśnie w ramach naszego podsumowania tej audycji chciałbym, żebyśmy właśnie poczęli na nauczanie Kościoła, a dokładnie na nauczanie papieża Franciszka, na to, co on mówi właśnie o radości chrześcijańskiej. Papież Franciszek w taki sposób zachęca swoich słuchaczy. Nigdy nie bądźcie ludźmi smutnymi. Chrześcijanin nigdy nie może być smutny. Nie poddawajcie się zniechęceniu. W czasie homilii wygłaszanych przy różnych okazjach papież często odnosił się do radości w życiu chrześcijan, oddzielając ją bardzo wyraźnie od wesołości, o czym świadczą między innymi następujące jego słowa. Chrześcijanin jest człowiekiem radości. Tego uczy nas Jezus, tego naucza nas Kościół. Czym jest ta radość? Czy jest to wesołość? Nie, to nie jest to samo. Wesołość jest dobra. Dobrze jest się weselić. Ale radość jest czymś więcej, jest czymś innym. Jest czymś, co nie wypływa z motywów koniunkturalnych, pomyślnych okoliczności zewnętrznej danej chwili. Jest czymś głębszym. Jest ona darem. Wesołość, gdybyśmy chcieli nią żyć w każdej chwili, w końcu zamienia się w lekkość, powierzchowność, a także prowadzi nas do jakiegoś stanu braku mądrości chrześcijańskiej, czyli nas po prostu trochę głupimi, naiwnymi. Wszystko jest zabawą. Radość jest czymś innym. Radość jest darem Pana. Wypełnia nas od wewnątrz. To jakby namaszczenie Duchem Świętym. Tę radość znajdujemy w pewności, że Jezus jest z nami i z Ojcem. Innym problemem, który papież porusza w kontekście radości, są dwie postawy, które wydają się dominować wśród chrześcijan. Pierwszą reprezentują osoby żyjące chrześcijaństwem bardzo powierzchownie, bez wejścia w głąb życia duchowego. A teraz drugą są osoby stateczne i wyniosłe, które są przekonane, że aby być chrześcijaninem, trzeba nieustannie trwać w żałobie. Odnosząc się do tych dwóch typów postępowania, papież pokazuje, na czym polega prawdziwa radość chrześcijańska. Pierwsi mają jakąś powierzchowną wesołość. Drudzy żyją w ciągłym czuwaniu żałobnym, nie wiedząc, czym jest radość chrześcijańska. Nie potrafią cieszyć się życiem, które daje nam Jezus, bo nie potrafią z Nim rozmawiać. Nie odczuwają, że zbudowani są na Jezusie z tą stanowczością, którą daje obecność Jezusa. Nie tylko nie mają radości, nie mają też wolności. Są niewolnikami powierzchowności tego rozpowszechnionego życia, a drudzy są niewolnikami surowości, nie są wolni. W ich życiu Duch Święty nie znajduje miejsca. To Duch Święty daje nam wolność. Pan wzywa nas dziś do budowania naszego życia chrześcijańskiego na Nim, na skalę, na tym, który daje nam wolność, który posyła nam Ducha, który sprawia, że idziesz naprzód z radością, Jego drogą, zgodnie z Jego wolą. Radości, którą daje Bóg, nie można zatrzymać tylko dla siebie, jak uczy papież Franciszek. Gdybyśmy chcieli mieć tę radość tylko dla siebie, to w końcu ona słabnie, nasze serce staje się trochę zobojętniałe, a nasze oblicze nie przekazuje owej wielkiej radości, lecz tę nostalgię, melancholię, która nie jest zdrowa. Czasami tacy chrześcijanie mają bardziej melancholijną twarz papryki w occie niż właśnie oblicze ludzi radosnych, mających piękne życie. Radości nie można zatrzymywać. Musi iść naprzód. Radość jest cnotą pielgrzymującą. Jest to dar, który podąża na drodze życia, podąża z Jezusem. Przez głoszenie, przypowiadanie Jezusa, radość wydłuża i poszerza drogę. Jest to właśnie cnota ludzi wielkich, tych wielkich, które są ponad małościami ludzkimi, nie dając się wplątać w małe wewnętrzne sprawy wspólnoty Kościoła. Zawsze spoglądają na horyzont. Radość jest cnotą, która poszerza horyzonty chrześcijanina, pozwala mu dostrzec wokół siebie innych ludzi i ich potrzeby. Dlatego papież uczy, jest to dar, który prowadzi nas do cnoty wielkoduszności. Chrześcijanin jest wspaniałomyślny, nie może być małoduszny, jest wielkoduszny. To właśnie wielkoduszność jest cnotą oddechu, jest cnotą podążania zawsze naprzód, ale pełni Ducha Świętego. Radość jest łaską, o którą musimy prosić Pana. Szczególnie w tych dniach, gdyż Kościół nas zachęca, abyśmy prosili o radość. Jest to także pragnienie, które popycha naprzód życie chrześcijanina. Im większe jest Twoje pragnienie, tym większa będzie radość. Chrześcijanin to człowiek pragnienia. Pragnienia zawsze więcej na drodze życia. Prośmy Pana o tę łaskę, ten dar Ducha Świętego, radość chrześcijańską, daleką od smutku, daleką od prostej wesołości. Jest ona czymś innym, jest łaską, o którą trzeba prosić. Zachęcam, aby te słowa papieża Franciszka prowadziły nas i pomogły nam stawać się prawdziwie radosnymi chrześcijanami.
Bardzo dziękuję za to wprowadzenie nas w czytania niedzielne, 14 niedzieli zwykłej. Przypomnę Państwu, że naszym egzegetą był ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz moderator dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Bardzo dziękuję.
Bóg zapłaci.